Dziękuję bardzo za tą zgodę. Dziękuję również bardzo serdecznie za zaproszenie do tego, abym mógł wspólnie z wami rozważyć dzisiaj Słowo Boże. Mam nadzieję, że będzie ono błogosławieństwem dla nas wszystkich i że tego pięknego Słowa Bożego, które wszyscy mamy dostępnego i dzięki z którego możemy obficie korzystać, swoim wykładem nie zepsuję. Drodzy braterstwo, nie będę przekazywał pozdrowień, bo właściwie wszystkie pozdrowienia, które powinienem przekazać, zostały już tutaj przekazane. W związku z tym, aby się nie powtarzać, nie będę tego robił. Chciałbym również podziękować za ten przywilej. Bardzo go oceniam jako rzecz niezasłużoną, ale chętnie braterstwu przedstawię temat, który dzisiaj przygotowałem. Dzięki boskiej opatrzności tak się złożyło, że właściwie wszyscy bracia, którzy mówili i wczoraj, i dzisiaj, w swoich wykładach poruszyli pewne wątki, które będą również i w moim wykładzie, a brat Marek, mój przedmówca, właściwie zrobił wstęp do tego, co chciałbym powiedzieć. Wprawdzie o tym nie wiedział, ale tak się po prostu złożyło. Chciałbym wspólnie z wami dzisiaj, drodzy braterstwo, zastanowić się nad pewnym aspektem chrześcijańskiego życia, który wydaje się, że był i w dalszym ciągu jest niewłaściwie rozumiany, również przez poświęcone dzieci Boże. Oczywiście nasze rozważania nie wyczerpią tematu. Zdaję sobie również sprawę, że może nie wszyscy będą zadowoleni z tego, co usłyszą, albo będą czuli pewien niedosyt. Zdaję sobie oczywiście z tego sprawę. Ale chciałbym, drodzy braterstwo, aby te następne 45 minut przynajmniej sprowokowało nas, czy zachęciło do ukształtowania swojego własnego poglądu na przedstawione zagadnienie i już w pełni świadomy sposób kreowanie swojego poświęconego życia w tym aspekcie. O czym zatem będę mówił? Otóż chciałbym was zachęcić do rozważenia tematu dotyczącego ambicji, do próby odpowiedzi na pytanie, czy dla poświęconego dziecka Bożego ambicja jest wadą czy zaletą? Czy powinien ją rozwijać, czy może z nią walczyć? Dlatego tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Ambicja. Tekstem przewodnim będą słowa zapisane w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, w wierszach 33 i 34. Ewangelia Marka, 9 rozdział. Wiersze 33 i 34. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, Pan Jezus zapytał swoich apostołów, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli. Dlaczego milczeli? Bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Pan Jezus z apostołami przebyli długą drogę i przebyli do Kafarnaum. Po drodze uczniowie rozmawiali ze sobą, ale gdy Pan zapytał, czego dotyczyła ich rozmowa, zawstydzili się, bo zdali sobie sprawę, że w czasie tej rozmowy przejawili niewłaściwego ducha, że pokazali, iż rozumują w ziemski sposób, że patrzą na wielkość będącej celem ambicji większości ludzi w sposób ziemski, a nie w sposób chrześcijański. Nasz Pan bardzo pięknie przedstawił im w następnych wierszach, na czym polega prawdziwa wielkość. Wiersz 35. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Drodzy braterstwo, Pismo Święte wydaje się, że wskazuje w tym temacie zdecydowanie więcej negatywnych przykładów, daje zdecydowanie więcej negatywnych świadectw. Podobnie nasza literatura pokazuje bardzo wiele przykładów początkowo szlachetnych serc, które powodowane własną ambicją doprowadziły siebie do duchowej śmierci i które również przez swoje te ambitne, niedobre postępowanie prowadziły do ludu Bożego wiele zamieszania, niewolę, błąd i grzech. Ambicja, aby być wielkim, polegająca na tym, aby okazać się mądrzejszym i zdolniejszym od drugich, jest niebezpieczeństwem grożącym, drodzy braterstwo, wszystkim, a szczególnie tym, którzy są wystawieni na widok publiczny, którzy mają jakieś do wypełnienia publiczne zadania, publiczne funkcje. W tym kontekście ambicja jawi się nam jako bardzo poważne zagrożenie, a szczególnie dla naszego duchowego życia. Niektórzy uważają wręcz, że ambicja, podobnie jak jej siostra bliźniaczka, próżność, to córki pychy. Znany polski aktor w pewnym wywiadzie kiedyś powiedział, to mówię o Jerzym Szturze, że ambicja to próżność pełna wyrzeczeń. Ludzie tacy jak Jerzy Sztur uznają, że ambicja i próżność przejawiają się w zabieganiu o to, żeby nas ludzie znali, poważali, chwalili. Ambicja według nich jest przeciwieństwem pokory i dlatego należy się jej wystrzegać. Ale czy rzeczywiście tak jest? Spróbujmy zacząć od definicji. Definicja słownika języka polskiego PWN mówi, że człowiek próżny to człowiek mający o sobie bardzo dobre zdanie i lubiący, żeby go podziwiać i pochlebiać mu. Natomiast pycha to wysokie mniemanie o sobie. A czym zatem jest ambicja? Ambicja pochodzi od łacińskiego słowa ambitio, które jest tłumaczone na żądzę sławy, czci, uznania, staranie się, szlachetna duma, poczucie własnej godności. Słownik języka polskiego mówi tak. Ambicja, po pierwsze, to jest silne pragnienie odniesienia sukcesu lub osiągnięcia doskonałości. I drugie znaczenie, poczucie godności własnej. Według innej definicji, ambicja jest to postawa człowieka. Jest to cecha charakteru polegająca na silnym poczuciu godności osobistej, oparta na stawianiu sobie trudnych celów i dążeniu do ich realizacji. Spróbujmy porównać tak bardzo skrótowo i na szybko te trzy definicje. Mówiliśmy o tym, że człowiek próżny to taki, który lubi, żeby go podziwiać i pochlebiać mu. I najczęściej jest to zupełnie bezkrytyczne, bo nie ma ku temu żadnych podstaw. To jest jego oczekiwanie, jego nadzieja, jego chęć i tego oczekuje od innych. Pycha to mniemanie o sobie, oparte w głównej mierze na pomniejszaniu lub po kwestionowaniu wartości innych ludzi, bo też nie wynika z tego, że ktoś jest rzeczywiście takim wielkim, wspaniałym, tylko próbuje, aby swoje ego podnieść na wyższy poziom, deprecjonować innych, uznając, że oni są gorsi, że te zalety ich rzeczywiste to właściwie nie są zalety, tylko może wręcz wady. I to jest również nieuczciwe podejście. Natomiast ambicja, tak jak czytaliśmy, to postawa oparta na stawianiu sobie trudnych celów i dążeniu do ich realizacji. Czyli człowiek ambitny to człowiek posiadający poczucie własnej wartości, własnej godności, ale budowane na tym, że stawia sobie ambitne, wysokie, szczytne cele i konsekwentnie je realizuje. Czy widzicie coś złego w tej definicji? Bo ja osobiście nie. Aby jakby być bardziej precyzyjnymi, spróbujmy zastanowić się, czy ambicja jest cechą, która również charakteryzuje naszego Boga, najwyższego Boga, Stwórcę Wszechświata, Boga Jehowy. Czy zatem nasz Bóg posiada ambicje? Czy Bóg Jehowa posiada silne poczucie własnej godności? Jest to pierwszy element definicji ambicji. Bo jestem przekonany, że nie trzeba tego udowadniać. Nasz Bóg po prostu w wielu miejscach Pisma Świętego mówi o sobie, że jest najwyższy, najwspanialszy i to nie jest wcale przejaw pychy, bo to jest po prostu realna ocena własnej osoby. On wie, że nikt nie jest w stanie mu dorównać, on jest najwyższy, najwspanialszy i z tego wynika poczucie jego własnej godności. A czy nasz Bóg stawia sobie trudne cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji? Czy stworzenie wszechświata, drodzy braterstwo, nie jest ambitnym celem? Nikt nie byłby w stanie tego zrobić, tylko on mógł to zrobić. On wymyślił, on przeprowadził cały ten proces, oczywiście używając pomocy swojego pierworodnego syna Logosa, ale stworzenie wszechświata, zarówno w tej sferze materialnej, jak i niematerialnej, duchowej, jest zadaniem niewyobrażalnym. Jest to tak ambitne zadanie, że właściwie nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Czy zbawienie człowieka jest ambitnym zadaniem, czy nie jest ambitnym zadaniem? Drodzy braterstwo, trudno sobie wyobrazić również jeszcze bardziej ambitne zadanie, bowiem to zadanie, zrealizowanie odkupienia człowieka wiązało się z tym, że nie tylko trzeba byłoby wytężyć swój umysł, swoją mądrość, inne swoje zalety, ale również to było niesamowite obciążenie dla miłości, dla uczuć. Bowiem, aby zrealizować ten ambitny cel, konieczna była śmierć jednorodzonego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa. Był gotów dla zrealizowania tego ambitnego celu nasz najwyższy, wspaniały Bóg, Ojciec, poświęcić życie swojego Syna. Czy na takich podstawach można budować własne poczucie własnej wartości i godności? Oczywiście, że można. Bóg jest tego godzien i w związku z tym z całą pewnością możemy stwierdzić, że nasz Bóg spełnia kryteria definicji ambicji. Pan Bóg cechuje się ambicją, która każe mu realizować wspaniałe zamierzenia, która stawia przed nim dobre cele i motywuje go do ich osiągnięcia. To właśnie dzięki temu nasz Bóg posiada najwyższe możliwe poczucie własnej wartości. Poczucie tego, że jest wszechmocny, wszechmądry, nie tylko dlatego, że tak mówi, ale jego dzieła, te, które sobie postawił i konsekwentnie zrealizował, potwierdzają, że to wszystko, co on o sobie mówi, jest prawdą. Że to nie są przechwałki, że to nie są czcze wymysły, tylko to jest najszczersza prawda. Ale drodzy braterstwo, nasz Bóg ma również inną cechę. On nie tylko zachowuje tą cechę wyłącznie dla siebie, nie jest o nią zazdrosny. Mark Twain, słynny amerykański pisarz, autor takich poczytnych, ponadczasowych powieści jak Przygody Tomka Sawyera czy Książę i Żebrak, tak napisał. Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy chcą ograniczyć twoje ambicje. Mali ludzie zawsze to robią, ale wielcy zawsze dają ci poczuć, że też potrafisz być wielki. Czyli wielcy ludzie potrafią zmotywować innych do tego, żeby również byli wielcy, natomiast mali będą robili wszystko, aby ktoś inny nie stał się większy niż ich małość. I drodzy braterstwo, nie inaczej jak z tymi wielkimi jest z naszym Bogiem. On jako ten największy i najwspanialszy zachęca również swoje dzieci, swoje stworzenia do tego, aby byli ambitnymi. Czy zatem nasz Pan, jeszcze wówczas jako Logos, był ambitny? Oczywiście, że był. Gdy spojrzymy, drodzy braterstwo, na dzieło zbawienia, które przed chwilą rozważaliśmy pokrótce w odniesieniu do naszego Boga, ale teraz w kontekście naszego Pana, to zobaczmy, jak ambitne zadanie postawił przed sobą nasz Pan. On dla zrealizowania dzieła odkupienia człowieka był gotów postawić na szali wszystko, co posiadał, swoje przeszłe, obecne i przyszłe życie. Przecież gdyby zgrzeszył, gdyby popełnił jakikolwiek błąd, straciłby wszystko. Ale on postanowił dokonać tego dzieła, postawił sobie cel i konsekwentnie do niego dążył. I go, drodzy braterstwo, osiągnął. On, będąc najbogatszym, najwspanialszym, drugą istotą we wszechświecie, to jest dla nas niewyobrażalne, jak można być takim potężnym, stał się nędzarzem, stał się zwykłym człowiekiem, owszem doskonałym, ale tylko człowiekiem. Porównanie tych dwóch poziomów, tym kim był i kim się stał, pokazuje, że właściwie stał się nikim z punktu widzenia pierwotnej swojej chwały, pierwotnej władzy. Ale był gotów pójść tą drogą, aby dokonać dzieła odkupienia, aby zrealizować swoją ambicję, którą było zrealizowanie dzieła odkupienia, które zaplanował jego ojciec. On chciał być posłuszny i chciał być pomocny, chciał zrealizować to dzieło, drodzy braterstwo. Jeżeli, drodzy, ambicja jest częścią charakteru czy osobowości Boga i Jezusa, to czy może być złą rzeczą? Oczywiście, że nie może być złą rzeczą. Dlatego na przestrzeni całego wieku Ewangelii chrześcijanie realizowali swój ambitny cel, aby zwyciężyć w swoim poświęconym boju i aby być na zawsze ze swoim Panem. Czy do tego nie potrzeba ambicji, drodzy braterstwo? Do tego boju, który podjęli i który wykonywali. A czym różni się bój chrześcijański od rywalizacji sportowej? Przecież Słowo Boże wprost podaje nam taką analogię. Trzy teksty biblijne, które to potwierdzą. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wiersze 24 i 25. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wiersze 24 i 25. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikom. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, wiersz 12. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział i wiersz 12 mówi tak. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I ostatni, drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, wiersze 7 i 8. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Drodzy, każdy sportowiec, który poważnie traktuje swoje zajęcie, ma ambicje, aby zwyciężać. On nie ćwiczy po to, żeby się katować, żeby sobie uprzykrzyć życie. On ma pewną motywację, która go pcha do tego, aby podjąć ten wysiłek, aby życie, które zamierza prowadzić, a jest to jedna wielka katorga, podporządkowana temu, aby zwyciężyć, jest właśnie podporządkowana temu celowi. Celem jego ambicji jest zwycięstwo. Dlatego każdy sportowiec wkłada ogromny wysiłek, aby być coraz lepszy. Po pierwsze, wyznacza sobie cel, wierzy, że jest w stanie go osiągnąć, dlatego trenuje od rana do nocy, stosuje specjalne diety, poddaje się ogromnemu reżimowi, skrupulatnie przestrzega wskazówek trenera. I to wszystko po to, aby wykrzesać z siebie maksimum możliwości, aby pokonać własne słabości, aby stać na coraz wyższym poziomie. I my, chrześcijanie, drodzy, którzy poznaliśmy prawdę Bożą, jesteśmy powołani do tego, aby zwyciężać. Nie aby przegrywać, do tego, aby zwyciężyć. Jednakże, aby zostać zwycięzcą, podobnie jak sportowcy, musimy sobie wyznaczyć cel. Musimy być przygotowani do zwycięstwa, wierzyć w to, że takie zwycięstwo jest możliwe i że je odniesiemy. Musimy przestrzegać diety w postaci doświadczeń, które będziemy przechodzili. Musimy w pełni podporządkować się naszemu trenerowi. Ale tak jak wszystko, drodzy, co dobre, tak samo może stać się złym. Tak jak Pismo Święte mówi, że szatan przemienia się anioła w światłości, tak widać, że bardzo wiele rzeczy dobrych, naprawdę szlachetnych i dobrych, może zostać przemienionych lub zastąpionych czymś zupełnie odwrotnym. Tak jak sportowcy, większość, mam nadzieję, sportowców uczciwie dąży do zwycięstwa, pokonując własne słabości, tak też jest szereg sportowców, którzy nie walczą uczciwie. Są też tacy, dla których celem nie jest bycie najlepszym poprzez pokonanie własnych słabości, ale samo zwycięstwo w sobie, nie zwycięstwo na podstawie rywalizacji, pokonanie innych, bo się jest lepszym, tylko zwycięstwo niezależnie od tego, jak się je osiągnie. Nie wiem, czy pamiętacie, drodzy braterstwo, 25 lat temu była taka poważna afera w sporcie, dotyczyła ona łyżwiarstwa figurowego. Były takie dwie łyżwiarki amerykańskie, jedna się nazywała Tonya Harding i ona rywalizowała z drugą Amerykanką, która nazywała się Nancy Kerrigan. No i Tonya Harding miała kłopot w pokonaniu Nancy Kerrigan, w związku z tym, aby wygrać tą rywalizację, postanowiła zastosować inne środki. Namówiła swojego byłego męża, aby zorganizował kogoś, kto uszkodziłby nogę jej przeciwniczki. No i tak się stało. Po pewnych zawodach Nancy Kerrigan zeszła z lodowiska i zaatakował ją za lodowiskiem, gdzieś tam na zapleczu człowiek uderzył z całej siły pałką w jej prawą nogę, oczywiście uszkadzając nogę, i nie mogła wystartować w zawodach. Oczywiście to wyszło na jaw, potem ta zawodniczka została zdyskwalifikowana dożywotnio, jakieś poniosła konsekwencje, ale nie o to chodzi. Chciałem tylko pokazać, że niektórzy, którzy stają do rywalizacji, nie potrafią wykrzesać z siebie swoich własnych, maksimum swoich własnych możliwości, tylko próbują osiągać zwycięstwo nieczystymi metodami. Takie metody, które są czasami stosowane przez sportowców, Mogą, drodzy braterstwo, również dotyczyć sfery duchowej. Mam nadzieję, że dzisiaj troszkę na ten temat sobie również powiemy. I przykład Nancy Kerrigan i Tony Harding pokazuje, do czego może doprowadzić źle ukierunkowana ambicja. Jak widzimy, drodzy braterstwo, ambicja może przybierać dwojaką kwalifikację moralną. Stąd potocznie mówi się o ambicji zdrowej i o ambicji chorej. Nie inaczej, jak powiedzieliśmy sobie, w sferze duchowej. Ambicja chrześcijanina może być zdrowa i może być też chora. Wielu słucha głosu sławy i ubiega się o nią, aby stać się wysoko cenionym wśród ludzi. Skłaniającą do tego pobudką jest częściowo przynajmniej pycha i pochwała, ambicja dla siebie, tu podkreślam, ambicja dla siebie, a nie dla Boga i sprawiedliwości. W naszym potocznym języku ambicja wyraża pęd człowieka do rzeczy wielkich i trudnych. W tym znaczeniu ambicja jest uczuciem, które może być zdrowe lub chore, może być opanowane lub nieopanowane i może być rozumne i ślepe. Samo przez się jednak, drodzy braterstwo, uczucie ambicji nie jest ani wadą, ani zaletą. Jest tylko tworzywem, z którego można wykreować zarówno wadę, jak i zaletę. Coś, co może nam pomóc lub coś, co może nam w życiu przeszkadzać. Jest to zgodne z zasadą, którą przedstawił nasz Pan. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, gdzie w wierszach od 43 do 45 mamy następujące słowa zapisane. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wiersze od 43 do 45. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. I to wspaniałe tworzywo, którym jest ambicja, można zamienić albo w dobro, albo w zło. Widzimy więc, drodzy braterstwo, że zgodnie z tym, co nasz Pan powiedział, dobre serce, czyste serce wykorzysta swoją ambicję do tego, aby się rozwijać, aby stawać się lepszym, a złe serce, aby osiągać swoje cele kosztem innych. Mówiąc inaczej, drodzy braterstwo, ambicje można realizować w kategorii dążeń lub w kategorii potrzeb. Pobudką do tej pierwszej kategorii jest ambicja skierowana na Boga, a pobudką tej drugiej skierowana na samego siebie. Czyli mówiąc wprost, inspiracją do dobrej, zdrowej ambicji są zasady miłości i sprawiedliwości, a do tej złej, chorej, samolubstwa. Ten zły rodzaj ambicji, który inspirowany jest chęcią posiadania, i to zarówno w tej sferze cielesnej, materialnej, jak i w sferze duchowej, należałoby właściwie nazwać chciwością. Chciwością nakierowaną nie tylko właśnie na sprawy materialne, ale również ta chciwość może dotyczyć również pewnych przywilejów w sferze duchowej. Niestety w potocznym języku nie rozróżniamy tych dwóch rzeczy i chciwość jest często nazywana ambicją. Niestety ten podział, czy brak właściwie tego podziału, tego rozróżnienia funkcjonuje również wśród ludzi wierzących. Powszechnie uważa się, że ambicja jest przeciwieństwem pokory, że jest rozdmuchaną chciwością. I zgodnie z tym zrozumieniem chrześcijanie źle oceniają ludzi ambitnych. Uważają raczej, że chrześcijanin powinien być bezwolny, od którego nic nie zależy, który czeka, aby go popychać, który musi bezczynnie czekać na pańską upaczność. Taką właśnie postawę uważają za przejaw pokory. Ale takie myślenie, drodzy braterstwo, podcina skrzydła. Sprawia, że ogromny potencjał, który tkwi w każdym z nas, zostanie uśpiony. Gdy w przypowieści naszego Pana słudzy dostali pewną ilość gotówki, to ten Pan, który im te pieniądze dawał, nie mówił im, ty masz zrobić to, ty masz zrobić tamto, a ty jeszcze zrób co innego. On im dał po to, aby oni te pieniądze pomnażali. A gdy przyjechał, zapytał każdego z nich, co zrobił. I okazało się, że ten, który nic nie zrobił, został zganiony. A to, co miał, zostało mu, drodzy braterstwo, zabrane. Pokora to, jak wiemy, drodzy, to właściwa samoocena. nie niska, nie wysoka, ale właściwa. Oczywiście ze względu na naszą niedoskonałość, tak tu już brat Marek dzisiaj mówił, lepiej jest na siebie patrzeć nisko niż wysoko, bowiem bardzo łatwo mieć swój osąd zły na swój temat wyrobiony i można przeceniać swoje możliwości. Ale niezależnie od wszystkiego pokora nakazuje nam prawdziwy osąd o samym sobie. Zabrania natomiast zarówno przeceniania swoich zalet, jak i wyolbrzymiania swoich braków. Pewien XVII-wieczny francuski komediopisarz, którego na pewno przynajmniej nazwisko znamy, nazywa się Molière, takiej powieści, która stała się wielkim skandalem, gdy została wydana w 1661 roku, bowiem tam wykpił hipokryzję religijną. Jest to dzieło, które się nazywa Świętoszek. Napisał coś takiego. Nazwiskiem się nie szczyci w nierozsądnej dumie, bo ambicja z pokorą złączyć się nie umie. Napisał, że pokora i ambicja nie są do pogodzenia. Trzeba by na pewno, uważam, że nieprawda i spróbuję to, drodzy braterstwo, za chwilę udowodnić. Zadaniem pokory nie jest, podkreślam, nie jest pozbawienie nas ambicji. Odciągnięcie od realizacji ambitnych celów, bo przypominam, że w definicji ambicji mamy powiedziane, że ona wymaga od nas stawiania sobie ambitnych, wysokich, dobrych celów i konsekwentnie dążenie do ich realizacji. A więc wręcz przeciwnie, ambicja i pokora powinny ze sobą współpracować. A jak? Pokora, drodzy, pozwala trafnie ocenić swoje mocne i słabe strony. A ambicja stawiać sobie cele i dążyć do nich, aby stawać się doskonałym. Tak jak powiedzieliśmy, że naszą ambicją powinno być stawanie się takimi jak nasz Pan i nasz Bóg. I w związku z tym, to jest bardzo ambitne zadanie, bo przecież przekracza nasze możliwości, o czym też za chwilę powiem. I drodzy braterstwo, rozwój do osiągnięcia tego celu zapewniają głównie porażki. Może to brat mówił dzisiaj o upadkach i różnych doświadczeniach. Ja chcę powiedzieć nawet, że wręcz porażki stanowią jeden z głównych elementów naszego rozwoju. Bowiem właściwie ustawiona pokora może z nich czerpać bezcenną wiedzę. Porażka, drodzy braterstwo, pokazuje nam nasze niedociągnięcia, demaskuje nam nasze słabe strony, wskazuje, nad czym musimy jeszcze popracować i pozwala przegrupować siły, aby skutecznie iść naprzód. Dzięki temu możemy podnosić poprzeczkę, którą sobie stawiamy, drodzy braterstwo, coraz wyżej. Czyli upadek, porażka to nie jest katastrofa. To właściwie lekcja do odrobienia, okazja do wyciągnięcia wniosków, do usunięcia wad, do likwidacji naszych słabych stron. Jeśli nie będziemy posiadali takiej wiedzy, drodzy braterstwo, to nigdy nie osiągniemy celu. Nasze ambicje nie zostaną zrealizowane. A gdy przestaniemy zwyciężać, bo chcemy zwyciężać, to nasza ambicja, zamiast być naszym wielkim atutem, stanie się czymś, co zacznie nas pożerać. Zacznie nami błędnie kierować, do głosu dojdzie duma, która lekceważy głos sumienia. Mówiliśmy dzisiaj również o tym, jak ważne jest sumienie, że nie można go zaniedbywać, w jakikolwiek sposób naginać. Ten mechanizm, drodzy braterstwo, doprowadził bardzo wielu ludzi do upadku. Nie tylko do upadku, wręcz do katastrofy, bo stracili swoje nawet duchowe życie. Duma i zainfekowana ambicja odpędzają sumienie, aż w końcu osoba taka przyparta symbolicznie przez różne okoliczności do muru ucieka się do kłamstw, oszczerstw i niszczenia reputacji drugich, choć początkowo sama myśl o tym napełniała ją odrazą. Są przykłady wielu takich osób, które stały się wręcz mordercami, pomimo iż na samym początku w ogóle myśl o tym wydawała im się nielogiczna i czuli do tego ogromną odrazę, że jak w ogóle można popełniać takie czyny. Natomiast ta zła, chora ambicja doprowadziła ich do tego, że zaczęli w taki sposób postępować. Aby udowodnić, że takie upadki, porażki mogą być źródłem również naszej mocy, chciałbym w tym miejscu przypomnieć fragment życia króla Dawida. Dawid był, jak pamiętamy, szczególną postacią. Był człowiekiem wyjątkowo wyróżnionym przez Boga. Został przez niego specjalnie, indywidualnie wskazany jako król nad całym narodem izraelskim. Bóg mu wielce błogosławił, zwyciężał swoich przeciwników. był wyrozumiały dla tych przeciwników nawet w obrębie własnego narodu. Popływał we wszelkie luksusy, był wzorem władcy, który potrafił pokonać każdą przeciwność i darzył, był, w związku z tym był darzony przez swoich poddanych ogromnym szacunkiem. Cechowała go wielka wspaniałomyślność i co więcej, jakby mobilizował cały swój naród do tego, aby wielbić Boga, aby być mu podporządkowanym, aby spełniać wszystkie zobowiązania względem Boga. Ale mimo iż posiadał wszystko to, co zdawało się było niezbędne do życia, do szczęścia, to, czego, co było marzeniem innych ludzi dla nich nieosiągalnym, to drodzy braterstwo, nawet ten wspaniały człowiek zdecydował się być panem własnego losu. Postanowił sięgnąć po coś, co nie było jego. Aby osiągnąć, czy zdobyć żonę swojego wiernego, oddanego żołnierza, można powiedzieć przyjaciela, doprowadził do morderstwa. Pomimo iż uczynił to innymi rękami, to on był winny jako sprawca, jako inspirator tej potwornej zbrodni. Miał na rękach krew, stał się po prostu mordercą, stał się przestępcą. Ale to tragiczne, drodzy braterstwo, odrażające wydarzenie stało się początkiem nowego duchowego życia Dawida. Po napomnieniu udzielonym mu przez Boga za pośrednictwem proroka Natana przeżył głęboką pokutę i od tego momentu Bóg Jehowa był bezwarunkowym i jedynym królem jego serca. To już nie było to, że on czuł się do tego zobowiązany. On po prostu na tyle przeobraził swoje serce, swoje życie, że on już nie potrafił inaczej. Całkowicie się poddał swojemu Bogu. Mamy fantastyczne świadectwa w psalmach i innych fragmentach Pisma Świętego, gdzie on od tego momentu, uznając swoją słabość, stał się w pełni poddany Bogu. Drodzy braterstwo, jaka to jest niesamowita ekonomia ze strony Boga. Wykorzystanie porażki, czegoś, co z punktu widzenia ludzkiego jest całkowitą klapą, katastrofą, to może być odskocznią do tego, aby zacząć nowe życie. Bowiem tą bezcenną wartością okazuje się świadomość, drodzy, że naszą ambicją powinno być, aby być blisko Boga i od Niego czerpać swoją siłę i wszelkie błogosławieństwo. Tak więc widzimy, drodzy, że prawdziwa, zdrowa, współpracująca z pokorą ambicja jest czymś, co trzeba w sobie pielęgnować i rozwijać. Jest bowiem ona siłą napędową do realizacji tak ambitnego celu, jakim jest stanie się podobnymi do Boga, podobnymi do Pana w naszych charakterach. Ambicja jest tym, co może przekuć naszą słabość w naszą siłę. Chęć bycia takim doskonałym w charakterze jak Bóg, jest to, jak powiedzieliśmy, niesamowicie ambitny cel, może nas mobilizować do pokonania wszelkich przeszkód, do wyzwolenia w nas sił i motywacji, których w inny sposób nie bylibyśmy w stanie z siebie wykrzesać. To właśnie nasza ambicja będzie popychać nas do współpracy w tym względzie z Bogiem i z naszym Panem, bo zdajemy sobie sprawę, że sami nie jesteśmy zrealizować tego celu, który przed sobą postawiliśmy. Naszym celem jest życie wieczne. Aby żyć wiecznie, musimy stać się doskonali, musimy być doskonali w charakterach. Wszystkie nasze porażki, nasze doświadczenia pokazują, że jest to niemożliwe o własnych siłach. W związku z tym kierowani tą ambicją, chęcią zwycięstwa będziemy się podporządkowywać Bogu, będziemy podporządkowywać się naszemu Panu, będziemy oczekiwać ich pomocy, bo tylko przy ich pomocy będziemy w stanie osiągnąć cel, który sobie, drodzy braterstwo, postawiliśmy. Czyli nasza pokora, nasza właściwa ocena mocnych i słabych stron pokaże nam, że sami nie jesteśmy sobie w stanie tym poradzić. I to właśnie ambicja pozwala nam, drodzy braterstwo, mierzyć wysoko. Ale niestety często tak jest, że nasze otoczenie stara się za wszelką cenę sprowadzić nas na ziemię. Fryderyk Nietzsche, niemiecki filozof XIX-wieczny, który intensywnie walczył z chrześcijaństwem i z wszelką religią, napisał jednak pewne zdanie, które uważam, że jest cenne i które chciałbym przytoczyć. Nigdy nie zapominajcie. Im wyżej wzlatujemy, tym mniejsi wydajemy się tym, co nie umieją latać. I drodzy braterstwo, szczególnie my Polacy mamy taką cechę, że jak ktoś się rozwija, komuś jest coraz lepiej, to my próbujemy go ściągnąć na ziemię. Nie, że się cieszymy jego sukcesem, tylko zazdrościmy tego sukcesu i musimy zrobić wszystko, aby mu w tym sukcesie pokonać. I nie inaczej jest często w sferze tej naszej duchowej. Gdy ktoś coś robi ambitnego, jakiś próbuje coś dla Pana zrobić, czy nawet organizować jakieś społeczności, czy w jakiś sposób usłużyć, to zaraz się pojawia, o, chce być widziany, tak? To jego pycha go do tego popycha. Nie ma pierwszej myśli takiej, o, naprawdę człowiek chce zrobić coś dobrego, tylko zaraz szuka się tej pobudki złej, aby sprowadzić takiego człowieka na ziemię. Oczywiście, drodzy braterstwo, często wynika to z troski o nasze duchowe bezpieczeństwo, ale gdyby, tak mówiąc inaczej, nie było w chrześcijanach ambicji, to apostoł Paweł nie dokonałby takiego fantastycznego dzieła, jakiego dokonał, czy już bliżej naszych czasów brat Russell nie zdecydowałby się na przygotowanie tak odważnego dzieła, jakim była chociażby fotodrama stworzenia. To było coś, co wyrastało ponad te czasy. To było w pełni nowatorskie, wyprzedzał swoje czasy o ileś tam lat. Czy to była zła ambicja? Nie, on chciał zrobić coś, co przyciągnie ludzi do Pana. To jest w pełni zdrowa i uzasadniona ambicja, drodzy braterstwo. To było czynione z ambicji wykonania jak największej pracy dla Pana. Brat Jolly w artykule Awanse w służbie, to jest Teraźniejsza Prawda z 62 roku, numer 201, strona 33, pisze tak. Uważamy, że ambicja jest potrzebna w Kościele, podobnie jak i w świecie. Lecz wśród ludu pańskiego ambicja nie ma być samolubna, aby przez nią stać się wielkim lub wybitnym, ale powinna ona być pełna miłości w służbie jego ludu, w służbie nawet dla najpokorniejszych i nawet w najpokorniejszy sposób. W tym samym artykule brat Jolly, komentując tekst apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza 3:1, gdzie mamy powiedziane, że jeśli kto biskupstwa żąda dobrej pracy, żąda, pisze tak. Zastanawiając się nad tą sprawą, musimy być ostrożni, aby rozróżnić między ubieganiem się tylko o honorowe stanowisko, a ubieganiem się o dodatkowy przywilej służby. Subtelna różnica, drodzy braterstwo. Jeszcze raz przeczytam. Zastanawiając się nad tą sprawą, musimy być ostrożni, aby rozróżnić między ubieganiem się tylko o honorowe stanowisko, a ubieganiem się o dodatkowy przywilej służby. Widzimy, drodzy, że często nie jesteśmy w stanie dostrzec tych subtelnych różnic, a szczególnie w odniesieniu do kogoś innego, dlatego najlepiej przede wszystkim badać samego siebie, jakie motywacje nimi kierują, czy są one czyste, czy nieczyste, czy zdrowe, czy chore. Inny przykład, drodzy braterstwo. Niejednemu człowiekowi jest bardzo trudno przyjąć usługę drugiego człowieka. Jego ambicja powoduje, że on nie jest gotowy na to, aby podziękować za coś, chce mu zrobić. On chce być samowystarczalny, nie chce być zależny od nikogo. To jest też pewien przejaw niezdrowej ambicji, drodzy braterstwo. Bo cóż mamy, czego byśmy nie wzięli? Każdy z nas jest w potrzebie, każdy z nas musi usługiwać drugiemu i sam potrzebuje takiej usługi. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na samym początku naszych rozważań, najbardziej narażeni na chorobę ambicji są wybitni bracia posiadający dużą wiedzę biblijną. I znowu brat Jolly z artykułu Awanse w służbie cytuje. Wzrost w kierunku złym i zakazanym, jak i wzrost w kierunku dobrym i właściwym przychodzą stopniowo. W Dziejach Apostolskich 20 rozdział 30 wiersz apostoł Paweł mówi nam, że ambicja wodzów pragnących pociągnąć za sobą zwolenników prowadzi ich do nauczania błędnych doktryn, rzeczy przewrotnych. Szatan jest przebiegłym wrogiem. Na początku skusi on jednostkę, aby tylko nieco pospekulowała, przy czym równocześnie nasuwa takiej jednostce wyniki bardzo podstępnego rozsądku, które wydają się być wiarygodnymi i ponętnymi, zawierającymi w sobie tak wiele prawdy, a tak mało na pozór błędu, że uchodzą na ogół za prawdę. Gdy taka jednostka poddająca się pysze lub osobistej ambicji używa Pisma Świętego w sposób spekulatywny, szatan stopniowo przedstawiać jej będzie coraz więcej błędów, ma się rozumieć, osłodzonych dużą miarą prawdy. Osobie takiej często się zdaje, że nie ma innych tak rozsądnych i logicznych konkluzji w danych kwestiach jak te, które ona wysnuła. Na początku przedstawienia błądzącego brata mogą zawierać tylko małą miarę odsunięcia od czystej prawdy, tak iż on i drudzy z gotowością przyjmują te myśli jako wiarygodne, bez zauważenia błędu. Szatan będzie zachęcał taką jednostkę do odwagi, nie tylko przez ambicję źle skierowaną, ale także przez popularność, pochlebstwo w różnych formach ze strony własnej rodziny, pochwały braci itd. Jeżeli taka jednostka nie jest bardzo ostrożna i czujna, wkrótce stać się może nadęta przez własną zarozumiałość i więcej o sobie rozumie, niżeli potrzeba rozumieć. W takich okolicznościach, jak mówił brat Russell, mali ludzie jak małe statki z szerokimi żaglami są w niebezpieczeństwie wywrócenia się, gdy zawieje na nich zbyt mocny wiatr popularności. Nie ma większego niebezpieczeństwa jak wysoka opinia o własnej mądrości. Drodzy braterstwo, czasami nie zdajemy sobie sprawy z własnej słabości i z tego, w jaki sposób postępujemy, co myślimy, i jest w naszym postępowaniu pewna doza obłudy. Zobaczymy to na przykładzie. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 20 rozdział, gdzie od wiersza 20 czytamy. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, czytamy od wiersza 20. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie ma tak być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. I podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swe na okup za wielu. W wierszu 24, drodzy braterstwo, odczytaliśmy, że tych 10 oburzyło się na tych dwóch, którzy zechcieli w taki sposób zwrócić się za pośrednictwem swojej matki do naszego Pana. Święte oburzenie. Ale czy oni sami, drodzy braterstwo, o tym nie myśleli? Przypomnę nasze podstawowe teksty, gdy zasiedli do rozmowy z naszym Panem i Pan zapytał ich: o czym rozmawialiście? A Pan powiedział, a oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Czyli, drodzy braterstwo, zanim zaczniemy się oburzać na innych, skontrolujmy najpierw samych siebie, czy aby nie widzimy u innych tego, czego usilnie staramy się nie dostrzec u samych siebie. Niezdrowa ambicja, drodzy braterstwo, jest jak cień. Odpowiednio ustawiając się do światła, można swój cień odpowiednio wydłużyć, ale nie wiadomo, niezależnie od tego, jak ten cień będzie wielki, nie zmieni to naszego wzrostu w żaden sposób. Można się skupiać na własnym rozwoju, ale można też całą swoją energię poświęcić na kreowanie swojego wizerunku, na to, aby być odpowiednio postrzeganym. Ale jak to się popularnie mówi, wtedy para idzie w gwizdek, bo tak naprawdę Boga się nie da oszukać. On widzi, jacy jesteśmy i zawsze tak będzie. Mamy prawo, drodzy braterstwo, dbać o swoje dobre imię. Uchybiamy dopiero wtedy, gdy przypisujemy zbyt wielką wagę dobrej lub złej o nas opinii. A jeszcze bardziej, gdy żądamy od ludzi takiej czci i takiego uszanowania, jakie nam się nie należą, do jakich nie mamy prawa. Zdarza się, drodzy braterstwo, również, że niektórzy z nas są zażenowani lub powiedzmy w jakiś sposób zaniepokojeni, gdy awansują w pracy. No kiedyś w ogóle kształcenie było źle widziane, uważało się, że powinno się poświęcić tylko i wyłącznie, tak jak to się często przytaczało, tekst: nic nie umie między wami, tylko Chrystusa, w związku z tym wiedza świecka była lekceważona. Ale żeby żyć, każdy z nas potrzebuje pracować, potrzebuje się realizować zawodowo i tam też stara się być jak najlepszy, ma ambicje, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. I często jest tak, że pracodawca, dostrzegając, umożliwia nam awans. Czy to jest złe? Myślę, że nie, drodzy braterstwo, pod warunkiem, że ten awans nie wciągnie nas w to, żeby zabierać nam coraz więcej czasu, zaangażowania, energii z naszego poświęcenia. Jeżeli nie koliduje to, jeżeli to jest cały czas na tym samym poziomie jak normalna praca, to uważam, że nie ma w tym nic złego. Kochani, można mieć ambicje, ale można też żyć bez ambicji. Już ponad 2000 lat temu Arystoteles powiedział tak: jeżeli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim. Ale prawie 2000 lat później renesansowy filozof Giovanni Pico della Mirandola powiedział takie zdanie, które bardzo mi odpowiada. Niechże owładnie duszą jakaś święta ambicja, byśmy niezadowoleni tym, co przeciętne, dążyli do tego, co najwyższe, wytężając w tym celu wszystkie swe siły. Czyż nie piękne zdanie, drodzy braterstwo? I to jest dobre przesłanie dla nas. Niech naszą ambicją będzie dążenie do tego, co najwyższe. Do tego, aby być doskonałymi, aby być poddanymi, podobnymi do naszego Boga w naszych charakterach i do naszego Pana. Dlatego nie przeceniajmy naszych zdolności duchowych, lecz starajmy się poznać, czego nam brakuje. Nie jeden człowiek mógłby być mądrym, gdyby nie myślał, że już jest mądrym. Im większym ludzie darzą nas zaufaniem, drodzy braterstwo, tym większą nieufność miejmy sami do siebie. Czyńmy ochoczo dobrze innym, ale tak cicho nie zauważenie, jakbyśmy im wyrządzali zło. Tak jakbyśmy chcieli, że nas nikt, drodzy braterstwo, nie zauważył. Tak jak powiedzieliśmy, drodzy, mamy zdecydowanie więcej przykładów negatywnych niż pozytywnych, jeśli chodzi o ambicje. Zdecydowanie więcej jest przestróg niż zachęt. Nie zmienia to jednak faktu, że posiadanie ambicji może nas doprowadzić do wspaniałych sukcesów, a brak ambicji może nam uniemożliwić osiągnięcie tych sukcesów. Oczywiście zawsze musimy pamiętać, że nasza ambicja nie zostanie zrealizowana bez Pana. Nasza właściwa samoocena, czyli nasza pokora, pokaże nam, że w ogóle nie moglibyśmy marzyć o takich celach, gdyby nie to, że pomoże nam w tym nasz Pan i nasz Bóg. Ale naszą ambicją jest, aby z tej pomocy korzystać i ją w sposób właściwy wykorzystać. Drodzy braterstwo, przez całe moje poświęcone życie, a już to jest 33 lata, towarzyszy mi jako myśl przewodnia pieśń numer 197, która mówi: mej wiary nie przełamie wróg. To jest moja ambicja, to jest moje marzenie, aby tak się stało. Oczywiście nie jestem przekonany, że tak będzie, ale wierzę, że przy Pańskiej pomocy uda mi się moją ambicję zrealizować, bo jest to moje największe pragnienie, że mój trener, mój największy przyjaciel, mój Pan nie pomoże mi zmarnować tej szansy, tego zwycięstwa, które osiągnąć podjąłem się treningu i chciałbym w tym treningu, drodzy braterstwo, wytrwać. Pamiętajmy, fałszywe ambicje każą zajść szybko, prawdziwe ambicje każą zajść daleko. Niech będzie błogosławione, drodzy, imię naszego Boga i naszego Pana, a naszą ambicją niech będzie wytrwała, pełna poświęcenia i wierności służba dla nich aż do zwycięstwa. Dziękuję bardzo.